pomimo sukcesów, pomimo dobrych rzeczy, które się dzieją, może stać się czymś nudnym. Tak? Możemy wpaść w jakąś rutynę, gdzie nie potrzebujemy już wiary, nie potrzebujemy już Pana Boga w tym wszystkim, co robimy, pomimo tego, że możemy Mu służyć. I mówiliśmy o tym tydzień temu, żeby wyjść na głębie, żeby ryzykować. I wiem, że ktoś, Ola chyba składała takie podziękowania, że weszła w zupełnie nowe rzeczy. Zaczyna się zupełnie nowy etap w jej życiu. Rzeczy trudne, które ją przerastają. To jest właśnie to wyjście na głębie. Wyjście ze strefy komfortu i zaczęcie robienia czegoś nowego, czegoś jeszcze, czego nie robiłeś. Kto z was wprowadził to gdzieś w swoim życiu? Podnieś rękę. Okej, dobra. Pracujemy ciągle nad tym. Słowo bez zastosowania zostaje tylko informacją. Tylko informacją. Słowo, które wprowadzasz do swojego życia, staje się czymś, co daje tobie życie i zmienia życie innych. Amen. Zaczynamy mówić dzisiaj, moi drodzy, na temat, zaczynamy serię, myślę, że jedną z najważniejszych serii, którą możesz usłyszeć. Kiedy obserwuję swoje życie, kiedy obserwuję życie innych ludzi, kiedy obserwuję życie innych chrześcijan, myślę, że bez względu na to, ile jesteś, jak długo jesteś nawróconym człowiekiem, to są rzeczy, z którymi ciągle masz problem. Jeśli jeszcze nie jesteś chrześcijaninem, to też są rzeczy, z którymi masz problem i próbujesz bardzo często szukać tego w zupełnie innych miejscach, które nie są w stanie dać ci tego, czego szukasz. Będziemy mówić na temat nowy ty, czyli twoja absolutnie nowa tożsamość. Nowa tożsamość. Kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, stałeś się nowym człowiekiem. Chrześcijaństwo nie jest czymś, nie jest stekiem nakazów i zakazów, które masz wypełniać w swoim życiu. Jeśli będziesz się starał, jeśli będziesz wypełniał te wszystkie rzeczy, to być może spodobasz się Bogu. Chrześcijaństwo jest czymś, co jest niemożliwe dla człowieka. Chrystus powiedział kiedyś, to jest niemożliwe, aby człowiek się zbawił. To jest po prostu niemożliwe. Chrześcijaństwo jest czymś, co jest niemożliwe. Bóg nie jest zainteresowany w naszym życiu, abyś w miejscu, w którym dzisiaj jesteś, abyś przesunął się trochę w lewo, zaczął wypełniać pewne rzeczy, pewne zasady, pewne prawa i zaczął funkcjonować w zupełnie inny sposób. Bóg nie funkcjonuje w taki sposób, że zmienia cię od zewnątrz. Bóg zmienia ludzi od wewnątrz. Na tym polega diametralna różnica, niewytłumaczalna dla psychologów, niewytłumaczalna dla współczesnej psychologii. Jak to jest możliwe, że człowiek, który żył w taki sposób, kiedy oddaje swoje życie Chrystusowi, kiedy Duch Święty zaczyna w nim mieszkać, zachodzi w jego życiu totalna, ale to totalna transformacja. Wszystko się zmienia. I zmiany, które wypływają w jego życiu, nie wypływają na podstawie tego, że on teraz się zmusza, że on teraz dyscyplinuje swoje życie tak bardzo, bardzo mocno, żeby mu się udało przeżyć kolejny dzień. Bóg tak nie działa. Bóg wymienia po prostu nasze wnętrze. Bóg zabija naszą grzeszną naturę i wzbudza naszego ducha, który był martwy do momentu, kiedy Chrystus się nie pojawił w swoim życiu. Tak naprawdę, kiedy oddałeś swoje życie Chrystusowi, co Biblia nazywa nowym narodzeniem, to jest moment, kiedy czujesz, że zaczynasz żyć. To jest tak samo, jakbyś pojechał... Ostatnio czytałem, że w Brazylii, gdzieś w południowej Ameryce, znaleziono plemię, które nigdy nie widziało współczesnego świata. Weź teraz, pojedź do tego plemienia i wyjaśnij im, czym jest telewizor LCD 52 cale. Wyjaśnij im to. Co to w ogóle jest, jak oni czegoś takiego w życiu nie widzieli. W momencie, kiedy oni patrzą na to, zaczynają rozumieć. Próba wyjaśnienia chrześcijaństwa komuś z zewnątrz jest trochę jak pokazywaniem kolorowego telewizora, którego ten człowiek nigdy, ale to nigdy nie widział. Po prostu tego trzeba doświadczyć. Tego trzeba doświadczyć. I kiedy tego doświadczasz, twoje życie całkowicie się zmienia. Człowiek, który napisał opowieści z Narni, C.S. Lewis, był wybitnym chrześcijaninem i wszystkie jego dzieła, opowieści z Narni są niczym w porównaniu do tego, co pisał o chrześcijaństwie, napisał w jednej ze swoich książek taką rzecz. Twoje prawdziwe, nowe ty nie pojawia się, kiedy tego szukasz. Ono pojawia się, kiedy szukasz Jego w nawiasie Chrystusa. Twoja nowa tożsamość, twoje nowe ty, nowe ja, pojawia się wtedy, kiedy szukasz Chrystusa, a nie kiedy, kiedy szukasz nowej tożsamości. Próba szukania nowej tożsamości bez Chrystusa jest wpadnięciem w kolejne tarapaty. Wpadasz w kolejne tarapaty. I jest taki popularny termin, który nazywa się kryzysem tożsamości. Został on zdefiniowany przez psychologię i słownik Webstera mówi tak, jest to uczucie nieszczęśliwości, zamieszania spowodowane przez niebycie pewnym tego, kim jesteś i jaki jest twój sens życia. To jest kryzys tożsamości. Nie wiesz, poczucie nieszczęśliwości, poczucie nieszczęścia w swoim życiu i zamieszanie w swoim życiu spowodowane tym, że nie wiesz, kim jesteś i nie wiesz, jaki jest sens twojego życia. Siła Chrystusa polegała na tym, że on wiedział, kim jest i wiedział, dokąd zmierza. Jeśli chcesz prowadzić życie, które będzie ciągle iść, będziesz szedł do przodu, będziesz rozkwitał w tym wszystkim, do czego Bóg cię stworzył, w każdym obszarze swojego życia, musisz zrozumieć, kim jesteś i musisz zrozumieć, dokąd zmierzasz. Jeśli nie masz tej świadomości, w twoim życiu jest mnóstwo, ale to mnóstwo zamieszania i brak poczucia szczęśliwości. I kiedy patrzę na moje życie, to widzę, że bardzo często w moim życiu moja tożsamość była budowana przez opinie ludzkie. Moja tożsamość była budowana przez moją przeszłość. Do dzisiaj, kiedy wychodzę na... czasami, bardzo rzadko, kiedy biorę piłkę do kosza i wychodzę na miejsce, które było dla mnie kiedyś świątynią, mianowicie na boisko do kosza w liceum i spotykam jakichś moich starych, bardzo starych znajomych, którzy podchodzą do mnie, przybijają mi pionę, mówią, cześć szefu, to czuję się tak, wiecie, tak dobrze, bo szefu był kiedyś bardzo dobry w kosza, 20 kilogramów temu i 20 lat temu. To jest przeszłość. Moja tożsamość odnośnie koszykarza to jest coś, co zniknęło całkowicie z mojego życia. Ludzie bardzo często budują swoją tożsamość na podstawie właśnie opinii ludzkiej i ty i ja wpadamy w tą pułapkę, to co ludzie o tobie mówią. Pozwalamy się definiować, pozwalamy się określać to, co ludzie o nas mówią. Druga rzecz, to jest to, co mówiłem wcześniej, przez naszą przeszłość. Fajnie, że byłeś kiedyś w tym dobry, ale te czasy minęły. Nie pozwól się definiować przez tego typu rzeczy. Możesz pozwolić się definiować przez swoje pochodzenie, czyli możesz czuć się albo możesz żyć w poczuciu niższości, albo możesz żyć w poczuciu wyższości. Możesz definiować się przez twoje wykształcenie, no bo czymże jest magister obecnie? Absolutnie niczym. Kiedy zrobiłem magistra, niewiele to zmieniło w moim życiu. Ludzie definiują się przez swoje wykształcenie i możesz definiować się przez swoje finanse, to o ile masz. Wszystkie te rzeczy są zmienne. Wszystkie te rzeczy są kruche. Bo ludzie o tobie mówią raz dobrze, raz źle, ludzie muszą o czymś mówić. Kiedy odnosisz sukces, ludzie mówią o tobie dobrze. Kiedy odnosisz porażkę, ludzie mówią o tobie źle. Tacy jesteśmy. Kiedy patrzysz na swoją przeszłość, ludzie mogą cię zdefiniować albo możesz się zdefiniować na podstawie tego, kim byłeś. Jeśli było to złe, to cię to skreśla w twojej przyszłości, w twoim myśleniu i twoja tożsamość jest taka, no tak jak trochę na spotkaniu AA, nazywam się Sławek, jestem alkoholikiem i nie piję już 10 lat, ale ciągle moja tożsamość jest taka, że jestem alkoholikiem. To jest twoja przeszłość. Na podstawie twojego pochodzenia, jeśli masz się czym szczycić w swojej rodzinie, możesz chodzić napompowany. Wykształcenia i finansa. Wiecie dlaczego te wszystkie pięć rzeczy jest niebezpieczne? Dlatego, że zawsze może się pojawić ktoś, kto będzie miał lepszą przeszłość, lepsze pochodzenie, lepsze wykształcenie i więcej finansów. W tym momencie twoja tożsamość zbudowana na tych rzeczach będzie się chwiać i ty ciągle będziesz żył w poczuciu nieszczęścia i w zamieszaniu i ciągle nie będziesz wiedział, kim jesteś. I jest jeszcze szóste źródło odnośnie budowania swojej tożsamości. Tym źródłem jest Bóg. Kto jak nie Bóg wie tak naprawdę, kim jesteś? Chcę ci coś powiedzieć. To, o czym my mówimy, ma moc zmienić całkowicie twoje życie. Zdrowe poczucie tożsamości, kim ja jestem, kiedy oddałem swoje życie Chrystusowi, albo rozpędzi twoje życie do granic możliwości, jeśli ono jest właściwe, a jeśli ono nie jest właściwe, to ciągle będziesz żył minimalnym życiem. Chrystus, gdyby miał słuchać ludzi, to posłuchajcie, co by było. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, wersety od 13. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? Zauważcie, że on już im powiedział w tym momencie, kim on jest. Za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? Oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków i zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Wtedy Jezus powiedział do niego, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiło ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Twoja tożsamość, prawdziwa tożsamość jest czymś, co jest zapisane w niebie. Amen? Spora część tego, co jest zapisane w niebie, została zapisane w Biblii. Gdyby Chrystus miał budować swoją tożsamość na podstawie tego, co ludzie mówią, to byłby prawdopodobnie mówił, że jest Eliaszem, jednym z proroków, ale on nie pozwolił definiować się przez to, co ludzie o nim mówią. Zadaj sobie pytanie, dlaczego jest tak, że czasami mówiąc, że jesteśmy wolni w naszym życiu, stajemy się niewolnikami opinii ludzkich i to oni rządzą naszym życiem? Dlaczego jest tak? Chrystus nigdy sobie na to nie pozwolił. Kiedy Piotr powiedział, że ty jesteś Syn Boga Żywego, Chrystus mu powiedział, nie objawiło ci tego ciało i krew. Nie masz tego zrozumienia gdzieś z ziemi, ale mój Ojciec, który jest w niebie, ci to objawił. To, kim ty jesteś, kim ty naprawdę jesteś, co jest zdrową tożsamością, jest zapisane w niebie. A spora część nieba jest zapisana w tej księdze. Zauważcie jeszcze jedną rzecz. Kiedy Chrystus został ochrzczony w Mateusza 3, 16 rozdział, a gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego stępującego jak gołębica i przychodzącego na niego i rozległ się głos z nieba. To jest mój syn, mój miłowany syn, w którym mam upodobanie. Kiedy Chrystus się ochrzcił, pojawił się głos z nieba, Bóg, Ojciec przemówił do niego i powiedział, ty jesteś mój syn umiłowany. Kiedy chwilę dalej Chrystus pojawia się na pustyni, gdzie po raz pierwszy, my wiemy, że po raz pierwszy, został kuszony przez diabła, to pierwsza rzecz, którą diabeł mówi w trzecim wersecie czwartego rozdziału, mówi tak, wówczas przystąpił do niego kusiciel i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie się stały chlebem. Jeśli jesteś Synem Bożym. W trzecim rozdziale Bóg grzmi z nieba, Bóg Ojciec grzmi z nieba i mówi, to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Przychodzi diabeł i co robi? I podburza jego tożsamość. Diabeł jest sprytny. On bazuje na naszym właściwym bądź niewłaściwym poczuciu naszej wartości. Jeśli nie zbudujesz sobie właściwego poczucia wartości, jeśli nie będziesz wiedział, kim jesteś, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, diabeł będzie ci wrzucał różne rzeczy na podstawie dnia, który przeżyjesz. Jeśli to będzie dobry dzień, będzie ci łatwo powiedzieć, tak, należę do Boga, jestem dzieckiem Boga. Kiedy ten dzień zawalisz i budujesz swoje życie na podstawie swoich opinii, swoich przemyśleń, to będzie trudno ci powiedzieć, że należysz do Boga. Okoliczności będą cię definiować. Diabeł zawsze uderza w twoją tożsamość. I będziesz miał mnóstwo problemów z tym kazaniem. Mnóstwo myśli wypadnie z twojej głowy. Mnóstwo. Z jednego prostego powodu. Bo jeśli ty się dowiesz, jeśli ty zrozumiesz, kim jesteś w Chrystusie, twoje życie się zmieni całkowicie. Nie wiem jak ty, ale ja ciągle potrzebuję zmiany. Amen? Znaczy, byłbym głupcem, gdybym mówił, że nie potrzebuję zmiany. Jestem 17 lat chrześcijaninem i ciągle potrzebuję zmiany. Ciągle potrzebuję zmiany. Ciągle potrzebuję Boga, który zajmie się moim charakterem, który zajmie się moim niewłaściwym myśleniem, który zajmie się po prostu absolutnie wszystkim ciągle w moim życiu. Ciągle go potrzebuję. Tak samo jak go potrzebowałem 17 lat temu. Wydaje mi się, że mam jeszcze więcej do zrobienia w moim życiu. Ale jedna rzecz się zmieniła przez 17 lat. Jestem świadomy tego, kim jestem. I żadna ludzka opinia, żaden diabeł nie jest w stanie zburzyć tego, co Biblia mówi o mnie i mojej wiary w to, co Biblia mówi o mnie. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, którą Bóg jest zainteresowany w naszym życiu, kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi, podstawową rzeczą jest zrozumienie tego, kim jesteś. Znana historia o synu marnotrawnym. Kiedy syn marnotrawny roztrwonił wszystko, co wziął od ojca, kiedy wrócił z powrotem do ojca, kiedy zaczął przed ojcem przepraszać i tak dalej, ojciec zrobił jedną rzecz. Kazał nałożyć mu nową szatę, kazał ubrać mu sandały i kazał nałożyć pierścień na jego rękę. Wszystkie te trzy rzeczy wskazywały na to, że zmieniła się tożsamość kogoś, kto jeszcze dzień wcześniej żył w plugawy sposób. Syn zrozumiał, że wrócił z powrotem do domu ojca i jest synem. Kiedy ubrano mu sandały, zrozumiał, że nie jest niewolnikiem, ale jest synem. Kiedy ubrano mu pierścień, zrozumiał, że jest ciągle, ale to ciągle, częścią tej rodziny. I zaczął zachowywać się adekwatnie do tego, kim był. Ja wam coś powiem. Cały problem z naszymi grzechami w naszym życiu polega na tym, że my nie rozumiemy, kim jesteśmy. Pewnych rzeczy nam po prostu nie wypada robić. Pewnych rzeczy nie wypada nam robić. Kiedy syn królowej zachowuje się w niewłaściwy sposób, w sposób, który dzieje się w życiu człowieka, w życiu całego świata, każdego dnia w tysiącach przykładów, ale kiedy robi to syn królowej, całe media huczą o tym. Dlaczego? Bo jemu nie wypada. Bo jego tożsamość jest królewska. Nie wypada ci drzeć się na ludzi, nie wypada ci grzeszyć, nie wypada ci przeklinać, nie wypada ci upijać się, bo to jest sprzeczne z tym, kim ty jesteś. Jeśli ja rozumiem, kim jestem, to zmienia całkowicie moje zachowanie. Jeśli mieszkasz w Olesznie, to mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. Jesteś osobą publiczną. Jeśli mieszkasz w Wojciechowie, to jesteś VIP-em. Jeśli mieszkasz w Bzinicy, to jesteś arcywipem. Z jednej strony to jest zabawne, z drugiej strony to jest przerażające, bo wszyscy się tobie przyglądają. Reprezentujesz to, jak wygląda chrześcijaństwo. To może być przerażające. Jeśli wiesz, kim jesteś w Chrystusie, to po pierwsze, twoja wiara będzie silniejsza, kiedy skoncentrujesz się na tym, kim jesteś. Ja wiem, że jestem człowiekiem, którego Bóg postawił w tym mieście, aby to miasto w miarę upływu czasu coraz bardziej należało do Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że jestem Bożym dzieckiem, wiem, że jestem wybrany przez Niego, wiem, że jestem sprawiedliwy w Jego oczach, wiem, kim jestem. Wiecie, co to powoduje? To dodaje mi pewności. To nie jest pewność spowodowana pozytywnym wyznawaniem. A, jestem tym. Możesz po prostu być biedny jak mysz kościelna i możesz wyznawać sobie, że jesteś Billem Gatesem i dalej jesteś biedny jak mysz kościelna. To nie o to chodzi. Ja utożsamiam się z tym, co mówi do mnie Bóg. Po drugie, odrzucisz obraz samego siebie, który jest daleki od tego, jak Bóg patrzy na ciebie. Pomyśl o tym przez chwilę. Jak cenny musisz być ty, skoro Bóg Ojciec oddał coś, co miał jedynego, wyjątkowego, niepowtarzalnego, kogoś, kto był z Nim od czasu, którego my nawet nie rozumiemy. Bóg Ojciec i Bóg Syn Jezus Chrystus, tam zawsze, ale to zawsze była jedność, oni zawsze byli razem. I w pewnym momencie Syn Boży przychodzi na ziemię, aby służyć ludziom, bo Biblia mówi o tym, że nie przyszedł Chrystus na ziemię, aby Mu służono, ale po to, aby służyć. Umiera i ponosi karę za nasze grzechy, umiera za nas z naszych rąk, a Bóg Ojciec patrzy na to. I jedynym motywem tego, co się stało tutaj na ziemi 2000 lat temu, jest miłość Ojca do mnie i do ciebie. Jeśli mówisz, że jesteś niewartościowy, to może jesteś niewartościowy dla ludzi, którzy cię otaczają. Ale dla Boga miałeś olbrzymią wartość. I tak naprawdę całą tą serię kazań mógłbym skończyć w tym miejscu, gdybyś tylko to zrozumiał. Po trzecie, przestaniesz akceptować to, co inni mówią o tobie, jak ciebie definiują, jaką nadali ci etykietę. Wiecie, im dłużej kogoś znasz, tym bardziej przylepiasz mu etykietę do czoła. Dlatego niektórzy ludzie mówią, muszę wyjechać i zacząć wszystko od nowa. Tam ponosiłem porażki, ale w nowym miejscu będę kimś zupełnie innym. Tak, jesteś już zetykietowany. Ludzie obserwowali twoje życie. W twojej pracy ciebie obserwowali. Masz przylepione etykiety do czoła, kim jesteś. Ale jeśli pozwolisz ludziom, aby oni ciebie etykietowali, to coś ci powiem. To jest gorsze niż roller coaster, ponieważ czasami to będzie budować twoje ego, a czasami to będzie niszczyć twoje ego. Bogu nie chodzi o zmienność w twoim życiu, ale Bogu chodzi o stałość w twoim życiu. Czwarta rzecz. Nie definiujesz siebie poprzez uczucia, okoliczności, sukcesy i porażki. Jeśli definiujesz siebie przez swój sukces, zgadnij, co będzie, kiedy odniesiesz porażkę. Wiecie, fajnie się czujemy, kiedy odnosimy sukces. Fajnie się czujemy, kiedy coś nam się udało. Ale jeśli budujesz na tej podstawie swoją wartość i to wchodzi do twojego serca i tym się pompujesz, tym się karmisz, to kiedy pojawi się porażka, to stanie się dokładnie to samo. To stanie się dokładnie tak samo. Pamiętam, jak jeden z największych ewangelistów w historii chrześcijaństwa, Reinhard Bonnke, przyjechał kiedyś na konferencję chrześcijańską i na konferencjach chrześcijańskich jest taki zwyczaj, że przedstawia się tą osobę, która ma za chwilę wejść i mówiono o nim mnóstwo komplementów przez 5-10 minut i to jest takie fajne, jak tak mówią o tobie. I on wyszedł i mówi, dobra, dzięki już. Powiem tak, jeśli to, co powiedziałeś, weszłoby do mojego serca i bym karmił się tym, to tak samo stanie się z krytyką na mój temat. Ona wejdzie do mojego serca, ja będę się tym karmił, a to mnie zabije. Piąta rzecz. Nie pozwalasz, kiedy rozumiesz, kim jesteś, nie pozwalasz nikomu i niczemu definiować swojej tożsamości. Nie życzę ci tego, ale może tak być, że w oczach wszystkich ludzi, którzy cię znają i tych, którzy cię nie znają, tylko słyszeli o tym, co zrobiłeś, staniesz się przegrany. Staniesz się zerem. I jeśli budowałeś swoją tożsamość na podstawie każdej innej poza tym, kim jesteś w Jezusie Chrystusie, to po prostu to cię zabije. Szósta rzecz, o czym już wspomnieliśmy. Zaczynasz zachowywać się adekwatnie do swojej tożsamości. Jeśli ja wiem, kim jestem, to nie mogę zachowywać się jak chcę w mieście, w którym postawił mnie Bóg. Czasami, czy nie czasami, kiedyś powiedziałem do mojej Krysi, mówię, słuchaj, ja nawet jak chciałbym zapalić, to nie mam gdzie pójść kupić fajek. Nie mam. Co powiem, że dla taty kupuję? Świadomość tego, kim jesteś, określa twoje zachowanie. Amen? I chciałem, żebyśmy krótko, przez kolejne 15 minut, dotknęli najważniejszej rzeczy odnośnie naszej tożsamości. Najważniejszej. To, o czym będziemy za chwilę mówić, że to stało się faktem, to cena za to, że to stało się faktem, była olbrzymia, bo było to życie człowieka i Boga zarazem, który nigdy nie popełnił żadnego grzechu. Chciałbym mówić o akceptacji, o twojej pozycji przed Bogiem. To, co Biblia mówi o tobie, jest największą i najbardziej rewolucyjną prawdą w twoim życiu. Diabeł zrobi wszystko, aby ci to wykraść. Zrobi wszystko, aby ci to wykraść, aby podważyć. On podważył tożsamość Chrystusa, on będzie podważał twoją tożsamość. Po pierwsze, jesteś Bożym dzieckiem. Ewangelia Jana, 1:12, Biblia mówi tak, lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię. Biblia w jasny, klarowny sposób definiuje to, kto jest Bożym dzieckiem. Bożym dzieckiem są ci, którzy wierzą, a wierzyć nie oznacza wiedzieć. Wierzyć oznacza ufać i położyć w tym, w co wierzysz, to czemu ufasz, całe swoje zaufanie. Biblia mówi dalej tak, Efezjan 1:5. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. Zostaliśmy usynowieni. Nie przejmuj się, jeśli jesteś kobietą. To samo odnosi się do ciebie. Kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, stałeś się synem i stałaś się córką Boga. I to jest rewolucyjne. Ale chyba jeszcze bardziej rewolucyjne jest to, że on stał się twoim ojcem. Pomyśl o tym przez chwilę. Pomyśl o jednym dniu w swoim życiu, kiedy nie należałeś do Chrystusa. Pomyśl o dniu, tak jak ja mogę pomyśleć o swoim dniu, kiedy byłeś pijany, kiedy byłeś naćpany, kiedy klnąłeś, kiedy leżałeś za przeproszeniem w swoich wymiocinach. I przychodzi Bóg, który patrzy na moje życie i mówi, słuchaj, przyjdzie taki czas, kiedy będziesz moim synem. Ani ja, ani ty nie zasługujemy na to, aby być jego dziećmi. Nie zasługujesz na to. Uwierz mi, nie zasługujesz na to. Ktoś, kto cię blisko zna, jest w stanie to potwierdzić. Nie zasługujesz na to. Patrzę na moje życie i wiem, że ja nie zasługuję na to. Że nie jestem godny, aby stać się jego dzieckiem. Ale przez to, co Chrystus zrobił na krzyżu, uczynił mnie godnym i uczynił mnie synem który należy do Boga. Jestem Jego synem. Jesteś Jego córką. Pomyśl sobie o tym przez chwilę. Co to znaczy? Jakie to ma przełożenie, że jestem synem, a ty jesteś córką Boga? Jeśli jestem świadomy tego, to nie będę żył w sposób, który będzie zawstydzał mojego ojca. Nie będę żył w sposób, który będzie ranił inne dzieci, które należą do Boga. Ale to, że je należę do Niego, daje mi niesamowitą motywację i daje mi niesamowitą siłę, że chcę być taki jak On. Bo Biblia mówi o tym, abyśmy byli takim, jakim jest Bóg. Jest to możliwe w momencie, kiedy Bóg mieszka w tobie, a Bóg może mieszkać w tobie, jeśli tylko tego chcesz. Duch Święty może zacząć mieszkać w tobie, jeśli tylko tego chcesz. Doznaliśmy usynowienia. Staliśmy się własnością Boga. I coś ci powiem. Choćbyś nie wiadomo, co zrobił. Choćbyś nie wiadomo, co zrobił. Bóg po pierwsze, jeśli przyjdziesz do Niego i będziesz prosił o przebaczenie, On tobie przebaczy. I kiedy On tobie przebaczy, nigdy ci tego nie wspomni. I to, co jest najpiękniejsze, On ciebie nigdy nie odrzuci. On ciebie nigdy nie odrzuci. Księga Izajasza mówi o tym, że choćby ojciec i matka cię porzucili, ja jednak będę z tobą. Ja cię nigdy nie opuszczę. Ja cię nigdy nie zostawię. Jesteś moją własnością, jesteś moim dzieckiem. I nie muszę robić nic, aby przypodobać się mojemu ojcu. Mój ojciec mnie kocha bez względu na to, i ciebie ojciec kocha bez względu na to, czy mu służysz jak szalony, czy być może w ogóle nic nie robisz, to nie zmienia faktu, że ciągle jesteś jego dzieckiem. To nie zmienia faktu, że on ciebie ciągle kocha. Wielu chrześcijan próbuje przypodobać się Bogu. Nie próbuj przypodobać się Bogu, bo nie jesteś w stanie. Nie jesteś w stanie. Nasza sprawiedliwość przed Bogiem jest taka, że wyglądasz przed Nim. Biblia mówi o tym, że wszyscy zbłądziliśmy, każdy poszedł swoją drogą. Biblia mówi o tym, że jesteśmy przed Nim, stoimy przed Nim jak w takiej brudnej, obrzydliwie brudnej szacie. To jest nasza sprawiedliwość. I jeśli z tą brudną szatą będziesz próbował Mu służyć, to nic się nie zmieni. Najpierw musisz zmienić się ty. A to, żebyś zmienił się ty, to musi On się pojawić w twoim życiu. Przestań próbować podobać się Bogu. Przyjdź do Niego, On jest z ciebie zadowolony, On patrzy na twoje życie, uśmiecha się do ciebie, On ciebie kocha, ale nie zawsze kocha twoje zachowanie. To jest trochę tak jak w małżeństwie, gdzie miłość jest decyzją. Ja zawsze kocham moją żonę, ja ją kocham, to kim ona jest, ale nie zawsze kocham to, co robi. I pewnie jest na odwrót. Tak samo. Które małżeństwa się do mnie śmieją, jakbyśmy w ogóle... Popatrz na siebie. Popatrz na siebie. Czasami jest tak, że kochamy swoją żonę, wszystko, co ona robi, czasami jest tak, że nie. I Bóg kocha ciebie jako osobę, ale pewne zachowania z naszego życia muszą zniknąć. Amen? Pierwszy list Jana. Najpiękniejszy list. Drugi rozdział. Dowodem na to, że naprawdę go poznaliśmy, jest przestrzeganie jego przykazań. Kto mówi, że go zna, ale nie czyni tego, co on nakazał, jest kłamcą i nie trzyma się prawdy. Ten zaś, kto jest posłuszny jego słowom, rozwija w sobie Bożą miłość. Właśnie po tym poznajemy, że należymy do Pana, kto bowiem uważa się za własność Chrystusa, powinien postępować jak On. To jest trochę rozbicie romantycznego chrześcijaństwa. O Panie, jak ja Cię kocham, jak ja Cię kocham. Jaki Ty jesteś fantastyczny, jaki Ty jesteś wielki. Ja Ci dziękuję, Panie, ja Cię kocham. Chrystus sprowadza nieco wszystko do bardziej pragmatycznej fazy. Mówi, no tak, ale dowodem na to, że naprawdę mnie poznałeś, jest przestrzeganie jego przykazań, bo kto mówi, że go, nie, że go zna, ale nie czyni tego, co on nakazał, jest kłamcą i nie trzyma się prawdy. Biblia jest czasami taka bardzo konkretna. Ten zaś, kto jest posłuszny Jego słowom, rozwija w sobie Bożą miłość. Właśnie po tym poznajemy, że należymy do Pana. Kto bowiem uważa się za własność Chrystusa, powinien postępować tak jak On. To, że ja Go znam, to, że ja Go kocham, jest widoczne w tym, jak ja żyję. Jeśli mówisz, że kochasz Boga, że znasz Boga, że jesteś Jego dzieckiem, jesteś Jego własnością, natomiast wszystko w to, co robisz, przeczy temu, to jesteś kłamcą, który oszukuje samego siebie. Wiecie, Biblia, my potrafimy oszukać samych siebie. Amen? Tak? Oszukałeś kiedyś samego siebie? Ja stałem się mistrzem w oszukiwaniu samego siebie. I myślę, że ciągle potrafię oszukać samego siebie. Ale Bóg patrzy na moje życie i mówi, no jeśli mówi, że mnie znasz, jeśli mówi, że mnie kochasz, ale nie robisz tego, co ja mówię, żebyś robił, to sorry, to jesteś kłamcą. Bo dowodem na to, że ty mnie znasz, dowodem na to, że należysz do Boga, jest to, jak ty się zachowujesz. I cały romantyzm został rozbity. Ale tak niestety jest. Druga rzecz. Jestem przyjacielem Chrystusa. Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego Pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Chrystus mówi, że do swoich uczniów, że nie nazywam was, kim? Sługami. Nie jesteś, fajnie, że brałeś udział w Pomaluj Świat, super, ale to nie oznacza, że ty jesteś sługą Chrystusa, ty jesteś przyjacielem Chrystusa. Ty jesteś przyjacielem Chrystusa, ty jesteś własnością Boga. Amen? I należysz do Niego. Wiecie, być przyjacielem Chrystusa, co my sobie najbardziej cenimy w przyjaźni? Wiecie, co sobie ludzie najbardziej w Google cenią w przyjaźni? Szczerość. Nie znam bardziej szczerej osoby niż Chrystus. Chrystus nigdy nie będzie cię po prostu sypał ci pochlebstwa, kiedy ty żyjesz po prostu w czymś, co jest dramatem. On jest twoim przyjacielem. On jest z tobą zawsze, ale on też jest niesamowicie szczery. On chce być z tobą. On chce ci mówić to, co on myśli, co on planuje. Ale przełóż sobie tą przyjaźń z Chrystusem na normalną ludzką przyjaźń, to my sobie najbardziej cenimy szczerość. Ostatnio odkryłem taką jedną rzecz na temat skutecznej modlitwy. Wiecie, jaka jest skuteczna modlitwa? Która wypływa z szczerości naszego serca. Jeśli to, co mówisz do Boga w danym momencie, jest naprawdę szczere. Kiedy patrzę na psalmy Dawida, to jest tam mnóstwo rzeczy, które są po prostu z kosmosu. Ale kiedy podle się czujesz i otwierasz psalmy, to widzisz, że nie jesteś sam. Bo Dawid czasami też się czuł podle. Co więcej, mówił o tym Bogu, a co gorsza, to zapisano. Boże, gdzie jesteś? Dlaczego mnie odrzuciłeś? Panie, pomści moich wrogów. Zabij ich. Ja wiem, że wy się tak nigdy nie czujecie jak człowiek według Bożego serca, czyli Dawid, ale ja się czasami tak czuję. I jedną z rzeczy, która jest w królu Dawidzie, dlaczego on był człowiekiem według Bożego serca, to jest jego niesamowita szczerość przed Bogiem. To jest jego niesamowita szczerość przed Bogiem. Zero takiej ściemy, zero takiego zakłamania, zero takiego pozoranstwa. Kiedyś pojawił się w świątyni celnik, grzesznik i pojawił się bardzo religijny człowiek. I bardzo religijny człowiek modlił się: Panie, ja dziękuję Ci, że nie jestem grzesznikiem, nie jestem taki jak on tam. Bóg nawet się temu nie przysłuchiwał. Ale przysłuchał się modlitwie grzesznika, który powiedział: Boże, ja po prostu tak mocno zgrzeszyłem, proszę Cię, jestem grzesznikiem, przebacz mi. I Biblia mówi o tym, że ta modlitwa została wysłuchana. Bóg słucha szczerości naszego serca, a nie elokwencji naszych słów. I ostatnia rzecz, to dzisiaj. To jest fascynujące. Mam bezpośredni dostęp do Boga przez Ducha Świętego. Efezjan 2,18. Przez Niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym duchu do Ojca. Jest wiele takich przypowieści, wiele historii, które mówią o tym, o bardzo bogatym ojcu albo o królu nawet wielkiego imperium, kiedy była wielka narada odnośnie przyszłości imperium, kiedy imperium było zagrożone, kiedy nagle ktoś puka do komnaty i przerażeni. Podchodzą rozgniewani strażnicy, otwierają bramę, a tutaj wchodzi dziecko króla. I mówi: tato, do króla ważą się dzieje imperium, ważą się losy imperium. Mówi: czy ja mogłem z tobą porozmawiać? Jest wiele takich historii. I w tym momencie król mówi: na bok, chodź synu, powiedz mi, co chciałeś mi powiedzieć. Tato, bo ugryzł mnie komar. Ci, którzy są w sali obrad królewskich, są sługami króla. A oto wszedł syn. I wszystko się zmienia. W piątek, kiedy dołożyłem moje parszywe 2 grosze do Pomaluj Świat, a więc wieczorem w piątek, Krysia mówi: pokaż się tam, chociaż ja jako ekspert wszystkich remontów pojechałem i trochę pogruntowałem na zmianę z Sarą i Madzią. Tak naprawdę tak to zaplanowałem, żeby one więcej pracowały. Żartuję. I usiedliśmy po tym wszystkim, pijemy sobie kawę, jemy sobie ciasto i podchodzi do mnie mój najmłodszy syn Filip z mieczem, który dała mu ciocia. Drewniany miecz. Naprawdę twardy. I mój Filip, podekscytowany tym swoim mieczem, chciał mi pokazać ten miecz bardzo z bliska. Przyładował mi między oczy, tak z całej siły. Oprawki weszły mi w oczy. Myślałem, że zemdleję. Do dzisiaj mnie ten nos boli. Pierwsza moja reakcja była taka, że mam złamany nos. Druga moja reakcja była taka, że spojrzałem na Filipa, ale kiedy tylko na niego spojrzałem, to coś we mnie pękło. Nie przestałem go kochać, dlatego że mnie uderzył i zrobił mi naprawdę krzywdę. Nie przestałem brać go na ręce, dlatego że zrobił mi naprawdę krzywdę. I nie przestałem go kochać. Nie przestałem go kochać, dlatego że zrobił mi krzywdę. Z jednego prostego względu. On jest moim synem, a ja jestem jego ojcem. I pomimo tego, co robią synowie bardzo często i córki względem Boga Ojca, każdy twój grzech jest naprawdę zasmuceniem. Jest naprawdę zasmuceniem Boga. To nigdy nie zmieni się twoja pozycja względem tego, jak on ciebie traktuje. I bez względu na to, co wydarzyło się, co dzieje się w moim i twoim życiu, jeśli oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ciągle jestem jego własnością. Być może jest tak na dzień dzisiejszy w moim życiu, że i twoim życiu, że Bóg nie do końca kocha to, co robisz, bo nie może kochać tego, co robisz, bo jest to sprzeczne z tym, kim On jest. Ale On kocha ciebie. Pomyśl o tym przez chwilę. Pomyśl o swoim życiu. Pomyśl o swojej przeszłości. Pomyśl o tym, jak wiele Bóg ci przebaczył. Jak wiele Bóg ci przebaczył. Pomyśl o tym, jak wielka musi być Jego miłość względem ciebie, kiedy poświęcił swojego jednorodzonego Syna, aby spłacić dług grzechów, abyś ty nie musiał za niego płacić. Ile zrobił Chrystus dla ciebie, ile zrobił Bóg Ojciec dla ciebie, aby ratować cię od piekła. Oglądałem ostatnio taki serial Rodzinka.pl. Bardzo zabawny. Kiedy podbiega synuś do mamy i mówi: mamo, 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 co się dzieje z ludźmi, kiedy oni umierają? I mama mówi: tego nikt nie wie. Chcę ci coś powiedzieć. Ktoś wie. Ktoś dokładnie wie, co jest po drugiej stronie. Ktoś dokładnie wie, jak wyglądają te miejsca, gdzie człowiek może się udać. I to był kolejny powód, dlaczego Chrystus przyszedł na ziemię, aby nam o tym powiedzieć, ale również po to, aby rozwiązać problem potępienia dla człowieka. I chciałem, żebyśmy wszyscy, jeśli możesz, abyś skłonił swoją głowę. Abyś podziękował Bogu swoimi słowami, Bogu Ojcu, za to, że jesteś, abyś to powiedział. Ojcze, dziękuję ci za to, że jesteś, że jestem twoim synem, że jestem twoją córką. Powiedz to Bogu, to zmienia absolutnie wszystko. Ty nie jesteś godny tego, ale Chrystus uczynił cię godnym tego. Ojcze, my przychodzimy dzisiaj do ciebie. Dziękujemy ci za to, że nie odwróciłeś od nas swojej głowy, że nie odrzuciłeś nas, ale kiedy wołaliśmy do ciebie, ty nas wysłuchałeś. Ojcze, dziękuję ci za to, że nie jesteś ojcem tylko według nazwy, ale jesteś ojcem, który praktycznie pokazał swoją miłość do nas. Dziękuję ci, Ojcze, za to, że pomimo tak wielu błędów w moim życiu, tak wielu grzechów w moim życiu, tak wielu upadków w moim życiu, ciągle mnie kochasz i ciągle ze mnie nie rezygnujesz. Zawsze mogę liczyć na ciebie, zawsze mogę przyjść, stanąć przed twoim tronem i powiedzieć ci nawet o rzeczach, które w kontekście wszechświata nie mają żadnego znaczenia. A twoje uszy są otwarte na moją modlitwę, ponieważ twoje serce jest pełne miłości względem mnie. Czasami, Ojcze, zastanawiam się, dlaczego ty w ogóle mnie kochasz. Czasami myślę o sobie, że nie jestem nawet wart tego, aby mnie kochać. Kiedy patrzę na moją przeszłość, kiedy patrzę na porażki. Ojcze, dziękuję ci, że należę do ciebie, że jestem twoją własnością, że ty, Jezu, jesteś moim przyjacielem, że nigdy nie jesteś daleko, ale jesteś blisko. Panie, ja modlę się, abyś objawiał nam twoje ojcostwo, Panie. Abyś objawiał nam twoje ojcostwo, Panie. Halleluja, niech to słowo, Panie, niech to słowo będzie tak mocno zakorzenione w naszych sercach. Niech to nie będzie kolejna informacja, ale niech będzie to transformacja w naszych sercach, Panie. Ojcze, objaw nam to bardzo mocno, że należymy do Ciebie, jesteś naszym Ojcem, a ja jestem Twoim Synem. Jesteśmy, Panie, ludźmi, którzy należą do Ciebie. Halleluja. Być może jest tak w Twoim życiu, że nigdy jeszcze nie przyszedłeś do Boga i nie poprosiłeś Go o to, aby On stał się Twoim Ojcem. Możesz teraz to zrobić. Możesz przyjść teraz do Ojca, pomodlić się ze mną krótką modlitwą. Szczerą, jeśli ta modlitwa jest szczera, to Bóg usłyszy Twoje wołanie, Bóg usłyszy Twój głos. I staniesz się własnością Ojca, który jest w niebie. Gdyż należał do Niego. Jeśli chcesz oddać dzisiaj swoje życie Ojcu, jeśli chcesz przyjść do Niego dzisiaj, pomódź się ze mną tą krótką modlitwą. Drogi Ojcze, przychodzę dzisiaj do Ciebie. Chcę poddać Ci moje życie. Chcę przeprosić Cię za moje błędy, za moje porażki, za moje grzechy. Ojcze, wybacz mi. Pragnę, abyś stał się moim Ojcem. Pragnę być Twoim dzieckiem. I proszę Cię, zamieszkaj w moim sercu. Zamieszkaj w moim życiu. I stań się Panem mojego życia. I wyznaję to dzisiaj, Ojcze, przed Tobą, że Jezus Chrystus jest moim Panem. A Ty, Ojcze, jesteś moim Ojcem. Amen. Amen.